I zaczynamy, godzina 12.12, Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe. My, zanim zajmiemy się polską ekonomią i polityką, to na początek odwiedzimy Bliski Wschód. Przy naszym telefonie Paweł Rakowski, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dziennikarz, analityk, który przebywa często na Bliskim Wschodzie, obserwuje ten region świata, może nawet węzłowe miejsce, najważniejsze miejsce na światowej szachownicy, a na tym miejscu roszada się zapowiada. Stany Zjednoczone być może stracą swojego najważniejszego sojusznika i wcale nie myślę tutaj o Izraelu, ale o Arabii Saudyjskiej. Naprawdę mamy jakieś fundamentalne zmiany w rejonie Bliskiego Wschodu?
Znaczy, na pewno Bliski Wschód przychodzi w wielką transformację w wielu różnych aspektach. Przede wszystkim dochodzi do tak zwanej regionalnej stabilizacji. Saudyjski minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan al-Saud przyleciał do Damaszku. To jest niezwykle ważna wizyta. Spotkał się z Bashirem al-Assadem. Al-Assad będzie, znaczy już jest stopniowo tak jakby przyciągany do strony świata arabskiego ponownie. Przypomnę, że od ponad 11 lat Damaszek był w izolacji regionalnej. No i większość krajów arabskich w pewien sposób zwalczało reżim Asada, no i też wielkim niejako taką poważnym tematem jest to, że Saudowie niejako, pomimo tego, że Asad jest wspomagany przez Iran, tutaj jakoś wyciągają rękę na zgodę. Szereg różnych czynników przechodzi przez region. Też tutaj państwa z Republiki Perskiej formalizują się też, to znaczy Katar nawiązał ponowne stosunki z Bahrajnem, nawiązał ponowne stosunki z Emiratami Arabskimi, więc to są rzeczy, które są bardzo, ale to bardzo pozytywne, jeśli chodzi o kontekst nawet i globalny, i też regionalny. Widzimy też bardzo ważną rzecz, mianowicie to, że ta część świata w pewien sposób może żyć bez Ameryki, może żyć bez kurateli amerykańskiej, bez ochrony politycznej amerykańskiej. Przypomnę, że takim bardzo ważnym czynnikiem, który ustawiał politykę saudyjską przez ostatnie lata, to była kwestia Iranu. W pewien sposób administracja w Waszyngtonie zawiodła zdaniem Riyadu saudyjskie oczekiwania wobec Iranu. No, nie zostało wskrzeszone żadne porozumienie atomowe. Od pół roku tak właściwie nie ma żadnego dialogu pomiędzy Teheranem i Ameryką. No i tak jakby pojawiły się Chiny na wokandzie tutaj, które mają żyrować to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o stronę arabską, to znaczy, że też Chiny są niejako odpowiedzialne za to, żeby Teheran wycofał się z agresywnej polityki regionalnej. I to jest sprawa taka, że Amerykanie w pewien sposób przestają być tutaj obecni i ja nie mogę powiedzieć, że wpływowi, ale na pewno decydujący, jeśli chodzi o pewne kierunki polityki regionalnej. Znamienne jest to, że do Riyadu przyjechał kilka dni temu senator Lindsey Graham, który lata temu miał szereg różnych komentarzy bardzo krytycznych wobec saudyjskiego następcy tronu Mohammeda bin Salmana. Oczywiście w trakcie swojej wizyty w Riyadzie, udzielając wywiadów, czy to Al Arabii, czy to Arab News, innym bardzo ważnym i wielkim globalnym koncernom światowym, wszystko tak jakby odwołał swoją poprzednią krytykę. Stwierdził, że Arabia Saudyjska się transformuje w sposób bardzo dynamiczny, te zmiany są realne, i też bardzo potrzebne, i też wychwalał Mohammeda bin Salmana, którego wcześniej krytykował. Istotne jest to, że jest pewnego rodzaju rozjazd pomiędzy amerykańską polityką i interesami Zatoki Perskiej. Oczywiście to jest kwestia surowców jest akurat tutaj kluczowa. Nie wolno zapominać o tym, że jednak ta część świata woli zawsze, jak są republikanie u władzy w Waszyngtonie, z tego względu, że to już jakieś powiązania, czy to też względem energetyki, czy to też kwestia w ogóle całego tego sektora paliwowego jest bardziej zrozumiała, jeśli chodzi o obustronne relacje. Zatoka Perska w pewien sposób czuje się zawsze tak troszeczkę nazwijmy to mało komfortowo, kiedy to jest dyskusja odnośnie tych innych alternatywnych źródeł energetyki, która akurat tak jakby powodowała to, że Zatoka Berska by była poza nawiasem jakiejś globalnej polityki. Tak więc tutaj wiele się dzieje, jeśli chodzi o relacje wewnątrz Bliskiego Wschodu, jak i też oczywiście na zewnątrz. Natomiast ważne jest to, że tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że na chwilę obecną nie ma jakiejś dramatyczności pomiędzy Waszyngtonem i Riadem. To znaczy ostatnia decyzja kwestii tutaj zmniejszenia wydobycia ropy naftowej, no wywoła oczywiście niezadowolenie w Waszyngtonie, ale też nie ma jakiegoś dramatu. Nawet kąśliwe wypowiedzi saudyjskiego ministra spraw energetyki Abdulaziza Ibn Salmana Al-Sauda no były takie, nazwijmy to trochę takie prowokacyjne i dość mocno zaczepiające stronę amerykańską, ale jakoś Amerykanie nie zareagowali wielką krytyką, jak i też żadnymi działaniami politycznymi. Raczej fakty są takie, że powstała pewnego rodzaju próżnia, jeśli chodzi o amerykańskie działania w Zatoce Perskiej i na Bliskim Wschodzie. No i w pewien sposób Arabowie do spółki z Irańczykami we własnym sumpcie pod kuratelą chińską we własnym sumpcie tutaj działają i na chwilę obecną te działanie można uznać jako coś konstruktywnego i coś. Ja tego od razu mogę stwierdzić jedną rzecz. To nie jest długofalowe. To znaczy ten reset irańsko-saudyjski to nie jest coś, co będzie trwało dekady, stulecia i tak dalej. Raczej trzeba się cieszyć to, że ta wiosna jest pełna optymizmu, żeby też kolejna wiosna też była w takim spokoju i tak to się będzie rozciągało w czasie mniej więcej ile się da. No tutaj przypomnę o tym, że od lat są już wielkie zapowiedzi tego, że Amerykanie będą się wycofywali z Bliskiego Wschodu kosztem, no tak, żeby przerzucić swoje interesy w kierunku Azji głębiej, no i też jeszcze kwestia oczywiście z tej Ukrainy. No wydaje się, że Amerykanie niejako zrealizowali swoje podstawowe zapowiedzi już od lat, że są mniej obecni, jeśli chodzi o polityczny firmament Lewantu. No jest to oczywiście też związane z tym, że Stany Zjednoczone w mniejszym stopniu potrzebują surowców z krajów Bliskiego Wschodu, tak więc to jest troszeczkę naturalne. No i też oczywiście amerykańska obecność wojskowa w Zatoce Perskiej pozostaje. Też tutaj trzeba od razu przypomnieć, że Mohammed bin Salman buduje nową flotę powietrzną i 150 Boeingów zostało zakupionych właśnie z południowej Karoliny. Tak więc tutaj raczej wielkiej paniki bym tutaj nie przepowiadał, raczej jest pewnego rodzaju transformacja pewnych rzeczy, które już były zapowiadane, albo raczej realizacja pewnych niuansów i pewnych rzeczy, które były zapowiadane już od dłuższego czasu. No i na chwilę obecną można powiedzieć, że świat arabski bez jakiejś paniki cieszy się, nazwijmy to, może nie wolnością, ale na pewno większą samodzielnością i co też jest o tyle istotne pod względem prestiżowym, ponieważ tutaj może media tego tak nie zauważają, ale przeglądając chociażby komentarze na mediach społecznościowych, czy to saudyjskich, czy to emirackich użytkowników, a przypomnę, że tam nie ma demokracji, jeśli chodzi nawet i korzystanie z takich aplikacji mediów społecznościowych, że każdy, nazwijmy to, krytyka może się spotkać z realną represją, ale przeglądając chociażby właśnie takie komentarze zwykłych internautów, to widzę, że jest takie stwierdzenie, że już Zachód jest tak jakby, te działania z Zachodu, które były w ostatnich dekadach w tej części świata były szkodliwe i teraz własnymi rękoma tutaj świat islamu się porządkuje.
I jak w tym świecie islamu, który własnymi rękami, zwłaszcza w świecie arabskim, no ale też są Persowie, to pamiętajmy, zupełnie inny kraj, zupełnie inna mentalność, trochę też inna religia, to jeszcze mamy Izrael, który jak na razie jak się odnajduje w tym, że to już nie jest rejon świata, gdzie Zachód ma ważne udziały, gdzie Zachód go mebluje, tylko on sam się meblować zaczyna.
Znaczy, jeśli chodzi o Izrael, to ja generalnie obserwuję takie zjawisko, że Izrael tak właściwie, jeżeli nie zmieni swojego nastawienia w zasadniczych kwestiach, a z obecnym rządem raczej jest to niemożliwe, no to po prostu czeka Izrael taka ciekawa przyszłość, że mury i płoty graniczne, które są do tej pory, trzeba będzie podwyższyć, no i złączyć Iron Dome cały czas, żeby było cały czas aktywne i czuwało nad tym, żeby żadne niespodzianki nie leciały, czy to z Gazy, czy to z Libanu, czy to z Syrii.
W izraelskiej prasie pojawiły się analizy, musimy iść sami na wojnę, nie możemy już liczyć na Stany Zjednoczone.
Nie, to akurat już to jest pewnego rodzaju polityka hasbara, jak to się nazywa, czyli no, pewnego rodzaju tworzenie pewnej mitologii na rzecz polityki zagranicznej. Prawda jest taka, że Izrael oczywiście na żadną wojnę nie pójdzie i no, to po prostu nawet jeżeli chodzi o kwestię Iranu, to ja wiem o tym, że teraz media izraelskie pokazują o tym, że są bardzo aktywne współpraca z Azerbejdżanem i to jest coś, co tutaj niejako ma zastąpić Arabię Saudyjską. Ja wiem, że to jest troszeczkę takie kpiącem wręcz, ponieważ chodzi o to, że każdy atak, który miałby być przeprowadzony na Iran, no musiałby tutaj uwzględnić terytorium któregoś z państw Zatoki Perskiej, a to jest, no tak wskazuje geografia, tak? Azerbejdżan tej próżni, która powstała, no, po prostu nie wypełni. To po prostu chodzi o to, że Benjamin Netanyahu no dość ma takie dwie opowieści, które już od kilku miesięcy tutaj zwracam uwagę na tym, że z jednej strony opowiada o tym, że pójdzie na ten Iran, że to będzie jakaś wielka wojna z Iranem, coś co już w ogóle można o tym zapomnieć. No i druga jego była opowieść taka, że zrobi pokój z Arabią Saudyjską. I ostatnio nawet zresztą media arabskie, cytując izraelskich decydentów, stwierdziły to, że to jest po prostu bajdurzenie. To jest coś, co akurat nie ma żadnego urzeczywistnienia, że Arabia Saudyjska nie zrobi żadnego pokoju z Izraelem. Jest tak jakby powrót do sytuacji, która jest najmniej korzystna, jeśli chodzi o Benjamina Netanyahu osobiście, to znaczy świat arabski jednoznacznie tutaj stoi na stanowisku takim, że musi być wypełniony plan z 2002 roku, który to zakładał powstanie państwa palestyńskiego na terytorium zachodniego brzegu Gazy i wschodniej Jerozolimy, i wtedy cały świat arabski i muzułmański uzna Izrael. Ponieważ wielkim takim sukcesem Benjamina Netanyahu, przynajmniej w czasach Donalda Trumpa, było to, że przeprowadzono ten Abraham Accord, czyli że Izrael znormalizował swoje stosunki z kilkoma państwami arabskimi, tak właściwie nie dotykając kwestii palestyńskiej. Natomiast teraz kwestia palestyńska wróciła. Nawet kilka dni temu liderzy Hamasu odwiedzili Arabię Saudyjską, oczywiście wykonując tą mniejszą pielgrzymkę do Mekki i do Medyny, ale przy okazji też ważne jest to, że najprawdopodobniej doszło do jakiegoś spotkania z saudyjskimi decydentami. Też tutaj szyicki Hezbollah zapowiada to, że chciałby się znormalizować z Arabią Saudyjską. Czyli mamy pewnego rodzaju takie zjawisko, że Izrael jest tak właśnie osamotniony całkowicie. No i teraz jest sprawa zasadnicza. Im prędzej zostanie zrealizowany plan saudyjski z 2002 roku, tym szybciej te mury, którymi Izrael musi się obudowywać, no po prostu mogą być przynajmniej zmniejszone, ponieważ tutaj też nie można nigdy żyć takimi iluzjami, że świat arabski w pełni zaakceptuje Izrael. Nie, w pełni nigdy nie zaakceptuje Izraela. To też trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Tak więc Izrael na chwilę obecną ma swoje własne problemy z samym sobą, jak i też przede wszystkim też ma dość duże problemy, jeśli chodzi o kwestię izolacji regionalnej. Tutaj Benjamin Netanyahu w ostatnim czasie wykonał kilka kierunków w stronę Starego Kontynentu, odwiedził i Londyn, i Paryż, i Berlin, i Rzym. No ale to jest tak właściwie kropla w morzu potrzeb. Izrael tak właściwie od lat już szukał tego, żeby się znormalizować z Zatoką Perską, wszystkim z tym kapitałem Zatoki Perskiej, a sprawa wygląda teraz w ten sposób, że te wielkie miliardy, setki miliardów dolarów, a nawet tryliard dolarów, który zostanie wydany w Arabii Saudyjskiej, tak właśnie będzie najprawdopodobniej bez udziału jakichkolwiek firm izraelskich wykonywany. No i po prostu to też jest na pewno bolące dla izraelskiej gospodarki, no i też przede wszystkim dla prestiżu, ponieważ nawet ostatnio Saad Hassan Nasrallah, przywódca Hezbollahu, stwierdził, że już opcja odstraszania przez Izrael już jest tak właściwie też nieaktualna. To znaczy, że Arabowie też się wcale już nie boją tutaj jakichkolwiek działań izraelskich, które no jak wiemy, miały różne oblicza w przeszłości, no ale ostatnio chociażby tutaj wymiana ognia na terytorium Libanu pokazała to, że tutaj no jest, Izrael nie zdecydował się na żadną eskalację z Hezbollahem, chociaż otrzymał 24 rakiety z tego terytorium wystrzelone przez Hamas. Tak więc no...
Zmienia się obraz Bliskiego Wschodu, który sam zaczyna się kształtować. Wychodzą Stany, zobaczymy, czy ktoś wejdzie, czy jednak Arabia Saudyjska i inne kraje arabskie mają na tyle siły, żeby same sobie kształtować swoją rzeczywistość. No i pytanie, co to dla Europy chociażby oznacza.
Znaczy tutaj akurat jeśli chodzi o
bardzo
Europę,
mamy mało czasu.
Jeśli chodzi o Europę, to od razu mogę powiedzieć jedną rzecz, że Arabowie chcą lewarować kontrowersyjne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, dobrymi z państwami europejskimi.
I to będą jest, i to wypuszczać jest akurat... falę migrantów, czy ich nie będą, a może będą migrantów do siebie przyjmować, ale
to
tego...
Znaczy, już pół
aż takim
miliona
optymistą bym nie był.
Już 500 000 wiz pracowniczych z Jemenu zostało udzielone, czyli że Jemenczycy będą kopać doły i będą budować wielkie, wielkie inwestycje saudyjskie. To jest niejako ze sobą powiązane.
Powiedział Paweł Rakowski, dziennikarz i analityk zajmujący się rejonem bliskowschodnim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Godzina 7:27. Oddział zamknięty, ja dobrze znam polską muzykę, rozpoczął naszą audycję i taką piosenką, którą ja przynajmniej kojarzę bardzo mocno z wakacjami, a w Warszawie za oknem powoli robi się wiosennie, ba, weekend ma być nawet trochę wakacyjny, bo słońce i 20 stopni, a to już jest temperatura letnia jak na nasze warunki. No to kontynuujmy to spacerowanie się po letnich, ten spacer po letnich hitach, tych też nie najnowszych, Irena Santor.